Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jednym z tematów poruszonych podczas niedawnego spotkania Benedykta XVI z kapłanami diecezji Belluno-Feltre i Treviso był problem duszpasterstwa młodzieży. Zaprezentujemy odpowiedź Ojca Świętego na pytania duchowieństwa. W związku z 750. rocznicą śmierci świętego Jacka wymiar maryjny jego osobowości przedstawi ojciec Bogusław Kochaniewicz z Papieskiej Akademii Maryjnej. 13 sierpnia na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski.
Duszpasterze mający ukazywać ludziom Boga sami wielokrotnie muszą stawiać sobie pytanie o Jego obecność, o to, gdzie Go znaleźć. To jedno z kluczowych pytań posługi księdza. O wyzwania współczesnego duszpasterstwa pytali Benedykta XVI kapłani diecezji Belluno, Feltre i Treviso. Powracając do problematyki poruszonej podczas wakacyjnego spotkania, prezentujemy papieską odpowiedź na pytanie o pracę z młodzieżą w czasach coraz większego egoizmu. Santo Padre.
Ojcze Święty, młodzież jest naszą przyszłością i nadzieją. Często jednak nie patrzy ona na życie w kategoriach możliwości, ale trudu. Nie patrzy na nie jako na dar dla siebie i innych, ale jako na coś, co od razu trzeba skonsumować. Nie jako na projekt, który trzeba realizować, ale jako na błąkanie się bez celu. Dzisiejsza mentalność wpaja młodym przekonanie, że mają być zawsze szczęśliwi i doskonali. Konsekwentnie nawet małe niepowodzenia i trudności jawią się nie jako czynniki wzrostu, ale jako porażki. To wszystko często skłania ich do czynów nieodwracalnych, jak samobójstwo, boleśnie raniące tych, którzy ich kochają, jak i całe społeczeństwo. Co chciałby Ojciec Święty powiedzieć nam, wychowawcom, którzy często czujemy się jak ze związanymi rękami, bez odpowiedzi?
Wydaje mi się, że przedstawił ksiądz precyzyjny opis życia, w którym Bóg się nie pojawia. W pierwszej chwili wydaje się, że nie potrzebujemy Boga. Co więcej, że bez Boga bylibyśmy bardziej wolni, a świat miałby więcej przestrzeni. Po pewnym czasie jednak widzimy, co dzieje się w nowych pokoleniach, kiedy Bóg znika. Jak to ujął Nietzsche, gdy wielkie światło zanika, gdy gaśnie słońce. Wówczas życie staje się rzeczą przypadkową, staje się rzeczą i muszę się starać zrobić z nią to, co się wydaje najlepsze, użyć go, jakby miało to prowadzić do szczęścia natychmiastowego, namacalnego, możliwego. Wielki problem jednak w tym, że jeśli Boga nie ma, jeśli nie jest stworzycielem również mojego życia, to w rzeczywistości życie jest zwyczajną cząstką ewolucji, niczym innym, i samo z siebie nie ma sensu. Moim obowiązkiem staje się z kolei nadanie sensu tej części istnienia. Obecnie w Niemczech, ale i w Stanach Zjednoczonych dostrzegam dosyć zajadłą debatę między tak zwanym kreacjonizmem i ewolucjonizmem, przedstawianymi w taki sposób, jakby były wykluczającymi się alternatywami. Jakoby ten, kto wierzy w Stwórcę, nie mógł przyjmować ewolucji, a ten, kto głosi ewolucję, musiał wykluczać Boga. Takie przeciwstawienie jest absurdem, gdyż z jednej strony istnieje wiele naukowych dowodów na rzecz ewolucji, jawiącej się jako rzeczywistość, którą musimy zauważyć i która ubogaca naszą znajomość życia oraz istnienia jako takiego. Teoria ewolucji nie odpowiada jednak na wszystkie pytania. Nie odpowiada zwłaszcza na wielkie pytanie filozoficzne, skąd wszystko pochodzi i jak rozpoczął się proces, który ostatecznie doprowadził do człowieka. Wydaje mi się to bardzo ważne i to chciałem wskazać także w moim wykładzie w Ratyzbonie, aby rozum bardziej się otworzył, aby dostrzegł te dane, ale zauważył również, iż nie są one wystarczające do wyjaśnienia całej rzeczywistości. To nie wystarcza, gdyż nasz rozum jest szerszy. Może także dostrzec, że sam rozum nie jest w istocie czymś nieracjonalnym, wytworem nieracjonalności, ale że wszystko poprzedza rozum, zamysł stwórczy i że my jesteśmy rzeczywiście odbiciem zamysłu stwórczego. Jesteśmy chciani i zamierzeni. A więc istnieje idea, która mnie poprzedza. Zamysł, który mnie poprzedza i który winienem odkryć i za nim pójść, który ostatecznie nadaje sens mojemu życiu. To, jak mi się wydaje, jest pierwszy punkt. Odkryć, że moje istnienie jest naprawdę rozumne, jest zamierzone, ma sens, a moim wielkim zadaniem jest odkrycie tego sensu, życie nim i tym samym włączenie nowego elementu w tą wielką harmonię kosmiczną zamierzoną przez Stwórcę. Jeśli tak jest, to również to, co trudne, prowadzi do dojrzałości. Włączone jest w proces rozwoju mojego własnego istnienia, które ma sens od momentu poczęcia aż po ostatnią chwilę życia. Możemy poznać tę rzeczywistość zamysłu poprzedzającego nas wszystkich, możemy też odkryć sens bólu i cierpienia. Oczywiście, istnieje też rodzaj bólu, którego winniśmy unikać i wykorzeniać go ze świata. Ogrom niepotrzebnego bólu zadawanego przez dyktatury, błędne systemy, przez nienawiść czy przemoc. Jednak w bólu zawiera się również głęboki sens. Nasze życie może osiągnąć dojrzałość tylko wówczas, gdy zdołamy nadać sens bólowi i cierpieniu. Przede wszystkim powiedziałbym, że nie ma miłości bez bólu, gdyż miłość zawsze zakłada rezygnację z siebie, pozostawienie siebie, akceptację drugiego w jego odmienności. Miłość zakłada dar z siebie, czyli swoiste wyjście ze samego siebie. To wszystko dzieje się w bólu i cierpieniu. Jednak właśnie w tym cierpieniu zatracania siebie dla drugiego, dla osoby ukochanej, a więc dla Boga, staje się wielki, a moje życie odnajduje miłość, a w miłości swój sens. Nierozłączność miłości i bólu, miłości i Boga, te elementy powinny zapadać we współczesną mentalność, by pomagać nam żyć. Powiedziałbym, że w tym znaczeniu ważne jest prowadzenie młodych do odkrywania Boga, do odkrywania prawdziwej miłości, która staje się wielka właśnie w wyrzeczeniu, a poprzez to do odkrywania wewnętrznego dobra cierpienia, które czyni mnie wolniejszym i większym. Oczywiście, aby pomóc młodym odkrywać te elementy, zawsze potrzeba towarzystwa. Czy to będzie parafia, akcja katolicka czy ruch, tylko we wspólnocie z innymi zdołamy odkryć również w nowych pokoleniach ten wielki wymiar naszego życia. In compagnia con gli altri possiamo anche scoprire nelle nuove generazioni queste grandi dimensioni del nostro essere.
Te słowa stanowiły odpowiedź Benedykta XVI na pytanie księży diecezji Belluno, Feltre i Treviso o wyzwania współczesnego duszpasterstwa, a szczególnie o pracę z młodzieżą w czasach coraz większego egoizmu.
Już za kilka dni odbędą się w Krakowie uroczystości 750-lecia śmierci świętego Jacka. O wymiarze maryjnym jego osobowości rozmawiamy z ojcem Bogusławem Kochaniewiczem, dominikaninem, członkiem Rady Papieskiej Akademii Maryjnej. Proszę ojca, na pierwszych obrazach święty Jacek pojawia się obok Matki Bożej. Jakie to ma znaczenie?
Pierwsze wizerunki świętego Jacka rzeczywiście obfitują w tematy maryjne i malarzom chodziło o to, aby przedstawić, podkreślić, zaakcentować, iż pobożność maryjna czy nabożeństwo do Matki Bożej było cechą charakterystyczną duchowości świętego Jacka. Posiadamy żywot świętego Jacka napisany przez lektora Stanisława, pochodzący z XIV wieku, który nie jest dziełem historycznym, ale dziełem hagiograficznym. Autorowi chodziło przede wszystkim o podkreślenie pewnych elementów, które ukazywałyby świętego Jacka jako wielkiego świętego. W związku z tym w tym zapisie, w tym dziele jest wiele cudów dokonanych w ciągu życia świętego Jacka, ale również po jego śmierci. W tym dziele są również wyakcentowane inne kwestie nadprzyrodzone. Chodzi tutaj między innymi o objawienia Matki Bożej, ale czy rzeczywiście święty Jacek miał objawienia? Trudno powiedzieć. Gdy porównujemy pisma tego typu sporządzone w średniowieczu, to możemy zauważyć, że autorom chodziło przede wszystkim o podkreślenie pewnej prawdy teologicznej, a prawda historyczna była kwestią drugorzędną. Dam przykład. Mamy opis objawienia się Matki Bożej świętemu Dominikowi. Święty Dominik, założyciel Dominikanów, płakał, że pod płaszczem Matki Bożej nie widział żadnego Dominikanina. I kiedy Matka Boża objawiła mu, jak wielu braci znajduje się pod jej opieką, wówczas święty Dominik był bardzo zadowolony. Identyczny opis objawienia się Matki Bożej znamy ze źródła XII-wiecznego. Odnosi się do duchowości cysterskiej. Również święty Bernard miał identyczne objawienie się Matki Bożej. Również on płakał. Również on bardzo się rozradował, kiedy Matka Boża ukazała mu, jak wielu braci znajduje się pod jej opieką. Nie można powiedzieć jednoznacznie w oparciu o tego typu źródło, jakim dysponujemy, czy święty Jacek miał objawienia Matki Bożej, czy nie. Czy chodziło tutaj autorowi o opisanie pewnego faktu nadprzyrodzonego, czy też chodziło raczej o wyodrębnienie pewnej prawdy teologicznej, to znaczy o to, że święty Jacek posiadał bardzo żywe nabożeństwo do Matki Bożej.
Na podstawie naszej znajomości pewnych rysów pobożności maryjnej XIII wieku, co można przypisać świętemu Jackowi?
Gdy przeglądamy XIII-wieczne księgi, możemy zauważyć, że w kalendarzu liturgicznym były cztery święta maryjne. Chodzi tutaj o święto oczyszczenia Matki Bożej, o święto zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, jej wniebowzięcia i o narodziny Matki Bożej. Podczas tych czterech świąt maryjnych odprawiano uroczyste msze święte, modlono się oficjum brewiarzowym, dlatego też również i święty Jacek celebrował te święta. Jeśli chodzi natomiast o pobożność prywatną, to należy podkreślić, iż Dominikanie po komplecie śpiewali hymn Salve Regina. Nie można wykluczyć, że również święty Jacek śpiewał ów hymn. Mamy zapiski z męczeństwa 40 męczenników sandomierskich, że właśnie po komplecie, gdy śpiewali Salve Regina, zostali zamordowani przez Tatarów. Poza tym, jeśli chodzi o różaniec, to w kaplicy świętego Jacka mamy bardzo piękną figurę barokową, która przedstawia świętego właśnie z takim pięknym bursztynowym różańcem podzielonym na dziesiątki, na tajemnice, w takiej formie, jaką my używamy dzisiaj. Ale tutaj należy odróżnić interpretację barokową życia świętego Jacka od historycznej prawdy, bowiem prawdą jest, iż Dominikanie w XIII wieku w swojej pobożności prywatnej posługiwali się psałterzem Matki Bożej, aczkolwiek psałterz ten nie był różańcem w takiej formie, w jakiej my znamy go dzisiaj. Odmawiano po 50, po 150 Zdrowaś Mario. Nie było podziału na tajemnice różańcowe. Tego typu podział został wprowadzony przez innego dominikanina z końca XV wieku, Alana de la Roche, a został zatwierdzony przez papieża Piusa V. W takich przekazach jest źródło prawdy, to znaczy, że Dominikanie, w tym święty Jacek, modlili się, recytując bardzo często słowa pozdrowienia anielskiego. I tutaj można zadać sobie pytanie, czy była to pewna forma wschodniej modlitwy jezusowej, czy chodziło tutaj o wejście w taki bardzo bliski, intymny kontakt z Matką Bożą poprzez częste powtarzanie owej modlitwy. Wiemy również, że Dominikanie odmawiali codziennie małe oficjum do Matki Bożej. W związku z tym należy stwierdzić, że również święty Jacek odmawiał to oficjum, bowiem każda wspólnota klasztorna takie oficjum do Matki Bożej odmawiała codziennie. Małe oficjum do Matki Bożej było pewnego rodzaju taką skróconą formą dużego oficjum brewiarzowego, skróconą formą, którą wszyscy recytowali przed rozpoczęciem oficjalnych modlitw.
XIII-wieczne zakony mendykanckie noszą specyficzny rys maryjny. Na obrazach przedstawiano nie tylko dominikanów, ale także franciszkanów, karmelitów pod płaszczem Matki Bożej. Skąd bierze się to przekonanie o szczególnej opiece Matki Bożej?
Średniowiecze to okres odkrycia szczególnej opieki Matki Bożej nad Kościołem. Na wizerunkach ikonograficznych Matka Boża bardzo często pojawia się właśnie w takiej formie, że roztacza swój płaszcz, swojej matczynej opieki nad różnymi wspólnotami zakonnymi, ale również wspólnotami osób świeckich, nad poszczególnymi zgromadzeniami. Chodziło tutaj o podkreślenie tej prawdy, o szczególnej obecności Matki Bożej, o jej szczególnej opiece, o jakiejś szczególnej trosce nad życiem duchowym, w tym wypadku dominikanów. Chodziło również o podkreślenie, iż Matka Boża prowadzi chrześcijan, wszystkich chrześcijan, nie tylko zakonników, we wzroście życia duchowego. Prowadzi do Chrystusa, do jeszcze piękniejszego, bogatszego wzrostu w życiu chrześcijańskim.
Jak odnosi się do przekazów zawartych w legendach dotyczących maryjnej pobożności świętego Jacka? Co tam jest prawdą, co fałszem?
Tutaj należy wyróżnić dwa poziomy, poziom historyczny i poziom teologiczny. Jeśli chodzi o poziom historyczny, wielu rzeczy nie można zweryfikować i dlatego też wydaje mi się, że należałoby się skoncentrować na poziomie teologalnym, na poziomie pewnego przekazu, który jest aktualny również i dzisiaj dla nas. Na przykład autorom chodziło o podkreślenie, iż święty Jacek miał bardzo intensywne nabożeństwo do Matki Bożej, że modlił się bardzo często.
Co wydaje się być z rysów pobożności świętego Jacka szczególnie aktualne dzisiaj?
Żywe, autentyczne nabożeństwo do Matki Bożej. To znaczy chodzi o dojście do takiej zażyłości z Matką Najświętszą, aby to, co według lektora Stanisława powiedziała do świętego Jacka, można było odnieść do każdego chrześcijanina dzisiaj.
Lektor Stanisław, Życie i cuda świętego Jacka. Jak Najświętsza Dziewica objawiła się świętemu Jackowi, czuwającemu na modlitwie. Święty Jacek w trakcie modlitwy w Wigilię Wniebowzięcia Dziewicy Maryi przed jej ołtarzem, znajdującym się w krakowskim kościele braci kaznodziejów, został porwany dwojaką kontemplacją jej cudownego i chwalebnego wzięcia do nieba. Kiedy tak z oddaniem i łzami modlił się, ujrzał schodzące ponad ołtarzem przeogromne światło, w którym ukazała się błogosławiona dziewica i zbliżając się do niego rzekła: Synu Jacku, wesel się, ponieważ twoje modlitwy miłe są przed obliczem Syna mego Zbawiciela i o cokolwiek prosić będziesz za moim wstawiennictwem, uzyskasz od niego. To powiedziawszy, ze światłem i przy anielskiej muzyce odeszła do nieba. Święty mąż Jacek, niezmiernie pocieszony tak cudowną wizją i przemową, gdy tylko o coś ufnie prosił Boga, zawsze otrzymywał. Wizję tę wyjawił w skrytości braciom Florianowi i Godynowi, zaprosił ich do jeszcze większego oddania chwalebnej dziewicy, mówiąc, że Maryja jest szczególną opiekunką i pocieszycielką synów świętego Dominika.
Chodzi o to, żeby w tej naszej pobożności maryjnej, w tym naszym kontaktowaniu się z Matką Bożą, aby ten kontakt miał przemieniający wpływ na nas, aby modlitwy, które będziemy zanosić, zanosimy do Maryi, były miły jej i były miły Chrystusowi.
Dziękuję bardzo, mówił ojciec Bogusław Kochaniewicz, członek Rady Papieskiej Akademii Maryjnej. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.